Projekt tej informacji, pierwszy punkt. Drugi punkt, kiedy będzie mogła pracować grupa robocza, bo my musimy ją powołać i znaleźć osoby, które będą dysponowały czasem w okresie letnim, kiedy ta grupa robocza będzie pracowała. Jak mówiłem, nie mamy nieograniczonych zasobów kadrowych. I trzecie, jak w takim razie zrobimy z opinią Komisji Wspólnej na temat tego regulaminu, która też powinna być przyjęta. Także trzy punkty i bardzo istotne, no jak zaczyna się sezon urlopowy, jestem przerażony tym, jak zorganizować pracę tej grupy roboczej, bo też musi być odpowiedni czas, żeby członkowie grupy roboczej zapoznali się z tym, mogli to skonsultować z przedstawicielami mniejszości i potem, żeby ta grupa robocza mogła popracować po prostu w środku lata.
Niezwłocznie się do tego odniesiemy jeszcze w tym tygodniu, w ciągu dwóch tygodni, bo jeszcze czekamy na opinię Departamentu Prawnego, Departamentu Budżetu, więc jak już będziemy mieli nasze zgody wewnętrzne, to wtedy przystąpimy do prac niezwłocznie, a opinia Komisji Wspólnej będzie w formie obiegowej.
Dziękuję za informację. No, jak mam wielkie obawy, jak my zorganizujemy to z naszej strony po prostu, szczerze mówiąc. My nie mamy zaplecza organizacyjnego.
Chodzi tak naprawdę w plany, różne nasze plany urlopowe, to bo tak naprawdę bardzo...
Ale pani Mario, przecież pani doskonale wie, że w jakim zakresie. Jeżeli będzie pani chciała dokonać innej klasyfikacji budżetowej, no to oczywiście nie ma mowy, żebyśmy nie uzgadniali tego z profesjonalistami.
Nie, o tym nie mówię, ale między innymi w ubiegłym roku dyskutowaliśmy. Nawet chcielibyśmy to zobaczyć po prostu.
Tu panią w całości popieram, bo też moje zdziwienie wzbudził ten fakt, więc jesteśmy w trakcie także tego konsultacji. Więc pewne...
Być może nasz głos wam się przyda do konsultacji, ponieważ my tam wiele wrzutek znamy, ale czekamy na powołanie grupy roboczej. Ja od razu mówię, w skład grupy roboczej będę chciała wejść, ale w sierpniu nie ma. Ja jestem w lipcu dostępna. W sierpniu planuję urlop.
Po prostu boimy się pułapki terminowej.
Znaczy, nie ma tej pułapki terminowej, bo mamy 60 dni, to jest jakby jedna rzecz. Szanowni Państwo, nikt się tutaj nie czuje zobowiązany, jak Pani wyraża wolę, no to nie wiem, czy będziemy dostosowywali kalendarz pracy do Pani planów urlopowych. No, ja rozumiem to, co, że Pani tutaj, nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja rozumiem Pani życie osobiste wraz z zaangażowaniem w pracę grupy roboczej. My też mamy pewne kalendarium i mamy też swoje inne rzeczy i obowiązki zawodowe wynikające z innych obszarów naszego funkcjonowania. Proszę to też zrozumieć. Traktujemy Państwa działanie priorytetowo, z pełnym szacunkiem i zrozumieniem, ale ustawiamy kalendarz działań do realnych możliwości. Ja rozumiem, że urzędnicy również mają plany urlopowe i bierzemy to wszystko pod uwagę, ale musimy sobie jakieś pewne plany założyć, bo chcemy pracować z Państwem na Państwa rzecz. I nigdy się jeszcze taki nie urodził, który by każdemu dogodził. Proszę mi wierzyć, będziemy się starać z Państwem uzgadniać najlepsze możliwe rozwiązania. Cóż, ja też planuję urlop w sierpniu, także mi ten lipiec też odpowiada. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do następnego punktu, tak? Program Tarcza Wschód i jego znaczenie dla mniejszości narodowych i etnicznych. Pan pułkownik Mazur, bardzo proszę, z Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dziękuję. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, jako Urząd, jako Ministerstwo Obrony Narodowej zostaliśmy po to wystąpienie. Po drugie, trwają w dalszym ciągu prace o analitycznym sztabie generalnym na temat. W zasadzie kluczowym dokumentem, który rozpoczął u nas taki zasadniczy proces planistyczny, jest uchwała nr 58, podpisana przez pana premiera w dniu 10 czerwca. Ona przeszła szereg uzgodnień międzyresortowych. Generalnie mówi ona, jest bardzo krótka uchwała, mówi ona o tym, nie wiem, czy Państwo znacie ten dokument, ale pokrótce to wskazuje wykonawców tego programu, czyli te instytucje, przez które jak gdyby te środki będą przepływać i które będą realizować określone zamierzenia, które zostaną wskazane przez zespół sterów budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, do spraw gospodarki, wodnej, do spraw klimatu, do spraw rozwoju regionalnego, do spraw środowiska, do spraw transportu, do spraw wewnętrznych, trzech wojewodów, i tu uwaga, lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, czterech, przepraszam, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Poza tym ta uchwała wskazuje takie główne kierunki, które będziemy przyjmować, czyli wzmocnienie zdolności przeciwzaskoczeniowej, tutaj głównie na kierunku wschodnim, zapewnienie mobilności dla wojsk własnych, zapewnienie bezpieczeństwa wojsk własnych oraz ochronie ludności cywilnej. Jak Państwo widzicie na tym slajdzie, mamy takie ogólne przyjęte trzy obszary. Z tego, co wstępnie przeanalizowaliśmy, będziemy się skupiać na obszarze wschodnim i obszarze centralnym. Docelowe granice i punkty rozmieszczenia jeszcze nie zostały tutaj wskazane. To jest proces analityczny, który trwa nadal w sztabie generalnym. Nawet jak to się gdzieś za jakiś miesiąc zakończy, to i tak będzie to pewnie informacja niejawna, tak przynajmniej zakładamy. Także obszar, gdzie będziemy realizować, mówię tu o granicach na razie, jest jeszcze w fazie dyskusyjnej. Później będziemy się skupiać nad, jeżeli już granice zostaną określone, bo tutaj mamy dylematy, jeżeli chodzi o Litwę i Ukrainę. Później będziemy myśleć nad konkretnymi obszarami, gdzie nasz wysiłek powinien być maksymalnie skupiony. Proszę kolejny slajd. Jeżeli chodzi o to, co było kiedyś robione, taki rys historyczny, znają Państwo pewnie z literatury takie linie Maginota, Zygfryda, Mołotowa, Mannheima i tak dalej. Generalnie to są stare rozwiązania, ale jak doświadczenia wojny w Ukrainie pokazują, część z tych rozwiązań się po prostu sprawdza i będziemy z nich korzystać. Natomiast wojsko troszeczkę chce wybiec do przodu i chcemy być bardziej elastyczni. Nie na sztywno budować, nie w oparciu, znaczy tak, w oparciu, ale w minimalnym zakresie, jeżeli chodzi o konstrukcje stałe. Bardziej chcemy skupić nasz wysiłek na tym, aby gromadzić wszelkiego rodzaju materiały w określonych lokalizacjach, a następnie w przypadku zagrożenia na danym kierunku byłoby to rozmieszczane na kierunkach zagrożenia. Proszę kolejny slajd. Tak obrazowo oczywiście to są wszystkie możliwe, znaczy wszystkie, możliwe działania, które chcemy wykorzystać. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, do tego jeszcze dojdzie nam tutaj rozwiązanie, dojdą rozwiązania elektroniczne w postaci masztu przeciwzakłóceniowych, w postaci rozwiązania satelitarnego, to mówimy o mini satelitach, które by nadzorowały dany obszar. I jeśli chodzi o działania, dzielimy je tutaj na działania militarne i niemilitarne. W zakresie tych działań chcemy współdziałać w zasadzie z wszystkimi ministerstwami, które mają do dyspozycji tereny, wolne tereny do składowania, do wykorzystania na różnego rodzaju mini fortyfikacje, przecież nawet zwykłe place, na których można by składować urządzenia, tudzież materiały fortyfikacyjne. Teraz rozwijając ten temat, proszę kolejny slajd. Pod określonymi hasłami, no to są oczywiście tylko plany. Jaki będzie tego zakres, to dopiero okaże się później, ponieważ w ślad za uchwałą pracujemy teraz nad zarządzeniem Rady Ministrów, które będzie formowało zespół sterujący, składający się również z przedstawicieli wszystkich instytucji zainteresowanych. W skład zespołu będą również mogły być powoływane grupy eksperckie, czy też pojedynczy eksperci, którzy będą wspomagać w podejmowaniu określonych decyzji. I pierwsze posiedzenie takowego zespołu, który podejmowałby decyzje w postaci uchwał, planujemy gdzieś w okolicach sierpnia, drugiej dekadzie pewnie. To jest uwarunkowane tym, jak długo sztab generalny będzie pracował nad wstępną analizą możliwych rozwiązań i określenia kierunków zagrożenia. W tle akurat my teraz pracujemy nad wykonywaniem określonych rekonesansów na razie na mapie. Dopiero po wskazaniu rejonów zagrożenia będziemy się udawać w teren. Patrzymy głównie na tereny, które są w władaniu Skarbu Państwa, na razie we władaniu MON. Po posiedzeniu zespołu będziemy oczekiwać od poszczególnych ministerstw, aby pochyliły się nad tym, gdzie można by wykorzystać tereny będące we władaniu Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o to, co zamierzamy zrobić, no tutaj też dużą rolę będą odgrywały inne ministerstwa, bo myślimy dużo o terenach zalewowych, tam gdzie oczywiście jest to możliwe. Pewnie Państwa interesują aspekty wywłaszczeniowe. No, póki co nie przewidujemy czegoś takiego jak wywłaszczenia. Oczywiście jest to możliwe, bo pracujemy równolegle nad specustawą. Natomiast skupiamy się, tak jak powiedziałem, na razie na terenach będących we władaniu Skarbu Państwa. Proszę kolejny slajd. Kolejne rozwiązania, które będą przedmiotem dyskusji, jak przygotowanie osi przepraw. No, mostu może nie być, ale dla nas, jako dla żołnierzy, jeżeli mamy przygotowany przyczółek, to mamy wszystko. Jesteśmy w stanie wybudować most w przeciągu 24 godzin. Ale jeżeli, powtarzam, do tego musi być umocniony brzeg. Proszę kolejny slajd. To przykładowe rozwiązania, chociażby przygotowanie schronów. Pracujemy tutaj z Wojskową Akademią Techniczną. Poprzedni slajd tam pokazywał przykładowe rozwiązanie, jeśli chodzi o tam na samej górze. Przykładowe rozwiązanie w zakresie schronów. Jeśli mielibyśmy coś takiego robić, to w wersji standardowej i z certyfikatem Wojskowej Akademii Technicznej. Część projektów już jest i byłoby to, wtedy byśmy mogli to produkować na skalę taką szerszą, bez adaptacji w każdym miejscu do potrzeb, do innych warunków. Po prostu byłaby to określona pojemność danego schronu i kwestia, ile byśmy takich schronów w danej miejscowości mogli rozmieścić. Dalej, zalesienia, no to wiadomo, to jest działanie już długofalowe, las nie wyrośnie w 4 lata, ale takowe działania też planujemy z Lasami Państwowymi podjąć. W zakresie dróg, bo to może Państwa też interesować, no to kwestia dojezdności naszego sprzętu do rejonów działania. To też będzie wchodziło jako inwestycja do dyskusji. Głównie tu chodzi o nośność. Nasze parametry są takie, że ma być 115 kN na oś, czyli tak jak autostrady. Proszę dalej. Mówiłem, dobrze, mosty. Mamy kilka rozwiązań, jeżeli chodzi o tymczasowe mosty. Natomiast w głównej mierze skupialibyśmy się tutaj na przygotowaniu i utrzymaniu osi przepraw w oparciu o przyczółki i mosty zwodzone. Proszę dalej. A to chyba nie w tym kierunku idziemy. Chyba idziemy. Tutaj Państwo widzicie takie prefabrykaty. Robiliśmy tutaj testy na poligonach w zakresie przejezdności sprzętu ciężkiego przez tego typu prefabrykaty i to się sprawdza. Także gro środków, które były wstępnie przymierzane dla potrzeb tego projektu, były właśnie dedykowane materiałom budowlanym, prefabrykatom, po to, aby je umieścić w określonych lokalizacjach, najlepiej należących do Skarbu Państwa, i niech one sobie tam po prostu będą. W razie konkretnego zagrożenia wojska operacyjne wydadzą określone rozkazy i zostanie to przemieszczone do miejsc, w których one powinny być. Proszę dalej. wyzwania. Będziemy tutaj dużo jako wojsko liczyć na współpracę układu militarnego i pozamilitarnego, ponieważ nie wszystko, w zasadzie większość chcielibyśmy, aby no, nie robiło to wojsko, tylko robiły to podział środków, żeby był w miarę równomierny na wszystkie ministerstwa, tak żeby zaangażować wszystkich uczestników tego procesu maksymalnie. Budowanie świadomości w społeczeństwie to jest na przykład to, co teraz tutaj robimy. Jak najbardziej jesteśmy za tym. Jeśli chodzi o szkolenia, tutaj w dużej mierze będziemy się opierać na wojskach obrony terytorialnej. Proszę dalej. Jeśli chodzi o działania krótkoterminowe, to chcielibyśmy się skupić najbardziej na drogach, czyli dostępność miejsc, w których zamierzamy rozlokować określone siły i środki oraz zakup materiałów i sprzętu. W drugiej kolejności konkretne rozwiązania prawne. To jest zawsze jak największy problem. Głównie chodzi o ustawy, bo wydaje nam się, że po części część ustaw będzie musiała zostać tutaj adoptowana do nowych wymogów. Jak wspomniałem wcześniej, pracujemy nad specustawą. Ona będzie determinowała też zmiany w innych ustawach. Mamy już to w uzgodnieniach międzyresortowych i sądzę, że lada dzień zostanie ten projekt przyjęty przez Sejm. Dalej, teraz tak, jeśli tu mowa o zespole sterującym, to już mówiłem, wspomniałem na samym początku, to będzie jak gdyby zasadniczy zespół, który stanowi będzie wsparcie dla Rady Ministrów i w postaci uchwał będzie wydawał decyzje, gdzie, w jaki sposób, w jakiej kolejności, kto ma być realizatorem i jakie środki mają pójść za tym. Następnie dużą rolą będzie tutaj analiza tworzona przez sztab generalny, co zamierzamy przedyskutować na pierwszym spotkaniu tegoż zespołu, co nie znaczy, że sztab generalny zakończy działania analityczne już na pierwszym spotkaniu. Wydaje nam się, że to jest temat rozwojowy. Trzeba być tutaj elastycznym, ponieważ spodziewamy się wyzwań, jeśli chodzi o miejsca do rozlokowania naszych sił i środków. W dalszej kolejności będziemy też współpracować z Polską Akademią Nauk, bo już tutaj też zostały poczynione wstępne uzgodnienia z instytutami naukowymi, z Wojskową Akademią Techniczną, aby opracować studium terenowe z możliwością maksymalnego, optymalnego wykorzystania jego dla potrzeb tegoż programu. Dużą rolę też odegrają w tym projekcie Wody Polskie, jeżeli chodzi o tereny zalewowe. Chyba to wszystko. Proszę kolejny.
Bardzo dziękujemy za przedstawienie tej bardzo ważnej informacji i myślę, że warto może wyjaśnić, dlaczego w ogóle jako strona mniejszościowa zaproponowaliśmy, aby taki no, nietypowy jak na Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych punkt znalazł się w porządku obrad. Kwestia polega na tym, że te kwestie dotyczą także mniejszości narodowych i etnicznych ze względu na to, że na obszarach siłą rzeczy, gdzie ten program będzie realizowany, zamieszkują właśnie mniejszości narodowe i etniczne. Jako obywatele Rzeczypospolitej oczywiście z wielką poczuciem wielkiej odpowiedzialności śledzimy to, co się dzieje. Podejmowane działania przez rząd mające na celu zapewnienie obronności i ochrony terytorium państwa i obywateli. I jest to bardzo ważne i jest to oczywiste, że takie działania powinny być podejmowane. Z naszej strony chcieliśmy poznać to od środka ze względu właśnie na kontekst mniejszościowy, ponieważ po pierwsze te tereny są zamieszkiwane przez mniejszości, przynajmniej częściowo, nie wszystkie, ale częściowo, różne mniejszości, więc siłą rzeczy wpływa, to co się dzieje wpływa na mniejszości na różnych poziomach. Po pierwsze, jeśli chodzi o atmosferę społeczną, bo jest poczucie, wzmaga się oczywiście poczucie zagrożenia i dotyczy to także mniejszości. Jedno. Drugie, kwestia życia mniejszości, chociażby życia kulturalnego. Na przykład warto zwrócić uwagę, że gdy pojawiły się informacje medialne o tym, że taki program jest przygotowany, że został już on ogłoszony, do organizacji mniejszościowych, które organizowały wydarzenia kulturalne na obszarach przygranicznych, zaczęły masowo zwracać się ludzie z zapytaniem, a czy ta impreza się odbędzie, bo przecież jest program Tarcza Wschód. Czy to nie spowoduje, że nie będzie mogła się odbyć impreza, czy też wręcz część osób rezygnowała z obawy przed tym zagrożeniem. Więc to są realne rzeczy, które po prostu wpływają na życie, na takie codzienne życie mniejszości. Dosłownie wczoraj widziałem maila od osoby, która pytała jedną z organizacji mniejszościowych, czy taka i taka impreza się odbędzie, no bo to jest przecież 10 km od granicy z Białorusią. Więc to jest pewien realny stan. Inna kwestia to kwestia zachowania struktury etnicznej na obszarach zachowanych, zamieszkałych przy mniejszości. Jeżeli część obywateli zdecyduje się opuścić, zmienić miejsce zamieszkania ze względu na poczucie zagrożenia, w przypadku obywateli należących do większości nie będzie to miało większego znaczenia dla ich tożsamości, ponieważ przeniosą się do innej części kraju. W przypadku obywateli należących do mniejszości będzie to miało znaczenie, ponieważ oni wyjdą ze swojego mniejszościowego środowiska, znajdą się w obcym kulturowo środowisku, więc będzie to realnie wpływało na możliwości zachowania tożsamości. I wreszcie kwestia bardzo delikatna, do której trzeba bardzo ostrożnie podchodzić, niebezpieczeństwo stygmatyzacji mniejszości. Mniejszości to są czasem te społeczności, które mają swoich rodaków za granicą i działania podejmowane z drugiej strony granicy przez władze państwowe, na które nie mają wpływu obywatele Rzeczypospolitej należący do mniejszości, mogą wywołać poczucie negatywny stosunek do mniejszości. Jest takie niebezpieczeństwo. Na razie teoretyczne, ale trzeba to brać pod uwagę i temu przeciwdziałać. Tak samo, gdy na przykład żołnierze pojawiają się na tych terenach, mogą oni nie zdać sobie sprawy, że tam zamieszkują mniejszości. I wyobraźmy sobie zdziwienie żołnierza, który przyjechał z Poznańskiego czy spod Szczecina, gdy nagle wychodzi na ulicę gdzieś na Podlasiu, w jakiejś wsi i nagle słyszy język białoruski czy ukraiński. Stąd wydaje się, że warto na to zwrócić uwagę. Chcieliśmy też uwrażliwić na tą kwestię, aby brać pod uwagę to, że ten aspekt może być istotny i też zastanawialiśmy się tak we własnym gronie, czy nie warto też pomyśleć o pewnych szkoleniach, żeby też wyczulić na to, że tam są obecne mniejszości i to wszystko może mieć też znaczenie dla ich funkcjonowania. Tyle słowem wstępu. Tutaj członkowie komisji też będą z pewnością chcieli jeszcze zabrać głos. Ale rozumiem, że pan chciałby się ustosunkować.
Tak, tutaj bardzo akurat proszę. Jeśli chodzi o te obawy, to nie podzielam. O części rzeczach, co będzie w określonych miejscach zlokalizowane i w jaki sposób użyte, zapewne się państwo nie dowiecie, bo się nie dowiecie. Natomiast, że cokolwiek będzie realizowane, to jest informacja jawna, jak najbardziej możemy.
Dziękuję bardzo. To może ja od razu wyjaśnię. My chcieliśmy porozmawiać, żeby zapobiec pewnym niebezpiecznym sytuacjom, a nie potem je gasić. Także nasza troska o to, żeby po prostu zapewnić dobre warunki, żeby uniknąć problemów w przyszłości. Pan Artur Konopacki.
Dzień dobry. Panie pułkowniku, ja może nie w kwestii samych mniejszości, ale w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj na granicy wschodniej i taka sytuacja, która od kilku dni nawet w mediach, w Radiu Białystok się przetoczyła na temat SMS-ów i alertów wysyłanych dotyczących granicy. Podniosło się to w związku z tym, że ruch turystyczny się zwiększył, a część z naszych społeczności żyje też z tego ruchu turystycznego. Okazuje się, że ten alert kierowany do obcokrajowców, którzy przekraczają granice województwa podlaskiego, bo już w Zambrowie, dotyczy między innymi takiej informacji o tym, żeby się nie zbliżać do granicy, bo żołnierze będą strzelać. I tutaj jest taki apel, żeby może przemyśleć, nie wiem, czy to do pana, czy do kogo, po prostu, bo już w mediach wiem, że też się pojawiły te informacje, żeby to jakoś troszeczkę inaczej po angielsku sformułować, bo te angielskie sformułowanie, że żołnierze będą strzelać, no wywołuje taki postrach po prostu. I wczoraj, przedwczoraj audycje w Radiu Białystok są na ten temat właśnie prowadzone, więc to też wywołuje takie falę strachu takiego. My rozumiemy, na czym polega strefa bufonowa i że to nie chodzi o to, że jak się ktoś tam pojawi, to prawda, żołnierz będzie strzelał, ale ten alert jest taki niepokojący. I na przykład wiem, że wiele osób wycofuje swoje rezerwacje, wycofuje swoje przyjazdy turystyczne do miejscowości związanych chociażby z Kruszynianami, Bochonikami, czy w tym pasie blisko granicy, bo się ludzie po prostu formalnie boją. Na Facebookach w ramach swoich działalności prywatnych udostępniamy informację, że ta strefa jest tylko 200 metrów, że to nie jest cała strefa, ale ta psychoza taka tego zagrożenia jest bardzo silna, a te SMS-y jeszcze dodatkowo to powodują, więc to ma bezpośredni też wpływ na funkcjonowanie tych społeczności. Dziękuję.
To... Dziękuję bardzo. Pani Aldona Jurkun.
Się do tego odnieść, to tak.
Albo oczywiście.
Jako Departament Infrastruktury z pewnością nie jestem właściwy, żeby odpowiedzieć panu to pytanie. Nawet nie wiem, czy Ministerstwo Obrony jest właściwe, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Sądzę, że bardziej tutaj MSWiA powinny w notatce swojej zawrzeć jakieś sformułowania dla RCB.
Pani Aldona Jurkun.
Ja w uzupełnieniu do wypowiedzi pana naszego współprzewodniczącego chciałam zacytować artykuł 5 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Nie wiem, czy pan go zna, ale na wszelki wypadek chcę zacytować. W pierwszym punkcie jest napisane: zabrania się stosowania środków mających na celu asymilację osób należących do mniejszości, jeżeli środki te stosowane są wbrew ich woli. Ale drugi punkt: zabrania się stosowania środków mających na celu zmianę proporcji narodowościowych lub etnicznych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości. To jest delegacja ustawowa. Jak rozmawialiśmy o szkołach, mowa była o tym, że nie ma odpowiednich regulacji. Tutaj mamy regulacje, więc w momencie przy rozmieszczaniu żołnierzy, tam gdzie oni stacjonują, warto zwrócić uwagę na to, gdzie oni są rozmieszczani.
Sugeruje pani, żeby było więcej żołnierzy w tych rejonach, czy mniej? Sugeruje pani, że było więcej żołnierzy w tych rejonach, czy mniej?
Nie, że jeżeli będzie za dużo żołnierzy, to zaburzone zostaną proporcje narodowościowe w takich miejscowościach.
Czyli mniej. Dobrze.
Akurat... Oczywiście, jeżeli mniejszości miałyby się zgodzić na coś takiego, to tak, ale należałoby z nimi to przekonsultować.
A więc tak, z pewnością, jeżeli zapadną decyzje na zespole sterującym, w sensie, gdzie będziemy kumulować nasz największy wysiłek, w zespole sterującym również są przedstawiciele MSWiA. I jak śmiem twierdzić, będą wnioski tutaj ze strony ministerstwa, aby odpowiednio temu przeciwdziałać. Jestem przekonany, że tak będzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy? Pan Igor Łukaszuk.
Szanowni Państwo, Panie Pułkowniku, ja też może nie będę mówił do Pana, tak proszę też nie reagować na wszystko, co powiem, ponieważ raczej są to jakieś tam przemyślenia czy spostrzeżenia. Ja mam świadomość, że z tego, co zrozumiałem, Pan jest z Departamentu Infrastruktury i pewne rzeczy społeczne i tak dalej są zupełnie poza Pana kompetencjami, zainteresowaniami. Pan jest specjalistą w zupełnie innej dziedzinie. Tak jak już zauważył Pan współprzewodniczący, oczywistym jest, że cała sytuacja napięcia na wschodniej granicy rzutuje na społeczności lokalne, a społeczności lokalne, czyli istotnym komponentem, elementem społeczności lokalnych zamieszkujących wschodnie pogranicze są mniejszości narodowe, w tym mniejszość białoruska, której jestem przedstawicielem. Też sądzę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, zdajemy sobie sprawę z tego, że jakby aktywność aparatu dyktatury łukaszenkowskiej w negatywny sposób również oddziaływuje na mniejszość białoruską. I tutaj sądzę, że nie powinniśmy też owijać w bawełnę i powinniśmy jasno formułować jakby pewne zagrożenia i komunikaty. ponieważ my jako mniejszość białoruska już od dawna doświadczamy negatywnych wpływów łukaszenkowskich, a w tej kwestii związanej z napięciem i z napięciem już na poziomie takim militarnym, to poczucie zagrożenia rośnie coraz bardziej. I tak jak pan współprzewodniczący stwierdził, że warto próbować sobie przynajmniej jakoś tak programować potencjalne zagrożenia dla społeczności mniejszości narodowych, w tym dla mniejszości białoruskiej. I wydaje mi się, że też czyniąc jakieś plany na przyszłość dotyczące rozbudowy Tarczy Wschód, której tutaj nikt nie neguje potrzeby i konieczności, to bezwzględnie. Zresztą też miałem przyjemność uczestniczyć na spotkaniu z panem ministrem i społecznościami lokalnymi, samorządowcami z powiatu hajnowskiego właśnie, czyli z powiatu zamieszkałego przez mniejszość białoruską. Tam jest ogromne zaangażowanie również samorządowców, jeżeli chodzi o wsparcie wojska i służb i ochrony granicznej teraz w działania na granicy. Jest to zaangażowanie daleko wykraczające poza jakby obowiązki samorządu. Tak? To też było jasno sformułowane, także społeczność lokalna w sposób oczywisty tutaj wojsko również wspiera. Ale pewne mechanizmy mogą już zacząć funkcjonować społeczne. I słusznie też pan przewodniczący wskazał na taką potrzebę rozważenia edukacji dla żołnierzy, którzy przyjeżdżają, ponieważ faktycznie mam też świadomość, że każdy żołnierz to człowiek. On jest poddany ogromnej presji stojąc na granicy, zwłaszcza w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce ostatnio. Każdy człowiek ma emocje i warto, żeby ci wszyscy funkcjonariusze, którzy przyjeżdżają na tereny zamieszkają przez mniejszość białoruską, czy w ogóle przez mniejszości, mieli świadomość, że tam są właśnie obywatele polscy narodowości białoruskiej i żeby mieli świadomość, że nie można przekładać tych emocji czy poczucia zagrożenia ze strony reżimu łukaszenkowskiego na społeczność mniejszości narodowej. I też wydaje mi się, że warto przeanalizować, jakie działania mógłby podejmować rząd, które by mogłyby niwelować te negatywne skutki, które niestety mogą narastać. Mówię o tej presji asymilacyjnej i negatywnej również na społeczność mniejszości białoruskiej, ponieważ chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że otoczenie, kontekst geopolityczny, to co się odbywa teraz jest niekorzystne dla mniejszości białoruskiej, jeżeli chodzi o podtrzymywanie tożsamości. I tutaj też nie ma co pudrować tej sytuacji w sposób oczywisty, jasny. Takie działania trzeba podejmować. To też nie do pana, a już raczej głos jakby w dyskusji, ponieważ też wiemy, jak funkcjonują media i też ogromny apel do wszystkich, ja za każdym razem staram się ten apel powtarzać, aby nigdy nie używać sformułowania reżim białoruski. Tylko zawsze, ale to zawsze proszę używać sformułowania reżim łukaszenkowski, bo on jest reżimem antybiałoruskim. Reżim łukaszenkowski jest ukierunkowany na niszczenie białoruskiej kultury, na niszczenie białoruskiego języka, na niszczenie białoruskiej tożsamości. On nigdy nie był białoruskim, zawsze był antybiałoruskim i zawsze jest to reżim łukaszenkowski. Ci, którzy mają świadomość, jakby powtarzać tego nie trzeba i ja rozumiem, że ktoś to usłyszy trzeci, czwarty raz, może odczuwać zniecierpliwienie, ale znakomita część społeczeństwa odbiera to zero-jedynkowo i komunikaty odbiera bardzo powierzchownie i nie analizuje tego typu rzeczy. A my tutaj mówimy właśnie o tak wrażliwej tkance, jak tkanka społeczna. Dziękuję państwu za uwagę.
Szanowni państwo, pozwólcie, że odniosę się do fragmentu wypowiedzi pana Łukaszuka w kontekście, bo powtórzył pan to, co faktycznie wybrzmiało podczas naszego spotkania w Białymstoku w ramach również moich odwiedzin w Centrum Kultury Białoruskiej, żeby uwrażliwić komponent wojskowy, który zmierza w stronę granicy. Ja wystąpię do właściwego ministra obrony narodowej w kontekście właśnie uwrażliwienia i przygotowania pewnych rozwiązań dotyczących właśnie tej umiejętności znalezienia się w pewnym obszarze strefy buforowej, w kontekście właśnie tej wrażliwości, tak, na język, na kulturę, bo nierzadko właśnie takie sygnały mamy również od wojewody podlaskiego, który również na konkretnych przykładach nas o tym informował, dlatego wystąpię do ministra obrony, oczywiście za pośrednictwem również do wiedzy komisji naszej mniejszości narodowych etnicznych.
Bardzo dziękuję za tę deklarację, to bardzo ważne. Także dziękuję za, też panu pułkownikowi za obecność i przekazanie nam tej całej wiedzy. Bardzo prosimy o wrażliwość i wzięcie pod uwagę tego kontekstu, o którym czasem można zapomnieć, ponieważ gdy mówimy o sprawach geopolitycznych, sprawach bezpieczeństwa, można o tym po prostu, może to umknąć. Dlatego zależało nam, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali, za co bardzo dziękujemy stronie rządowej. I przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia. Sytuacja Towarzystwa Słowaków w Polsce. I zgodnie z porządkiem obrad rozpoczynamy od wystąpienia przedstawiciela Towarzystwa Słowaków w Polsce, pana Ludomira Molitorisa. Bardzo proszę.
Szanowny panie ministrze, szanowny panie współprzewodniczący, szanowna komisjo. Przyznam się, że zastanawiałem się, co powiedzieć w tym punkcie, jaka jest nasza sytuacja. Sytuacja nasza jest zła, bardzo zła. I ma to kilka powodów. Przede wszystkim aktualna polityka państwa polskiego względem tej tematyki przez pośrednią dyskryminację, przez niepodnoszenie kwot na dotacje dla mniejszości. Proszę państwa, my mamy na dotacje, na czasopismo z roku 2006, kiedy obiecywano nam, że w tym resorcie, kiedy przechodziliśmy do MSWiA, jest dużo pieniędzy i będą nas dobrze traktowano. Nasze stowarzyszenie miało wątpliwości w tej materii, bo mieliśmy pewne doświadczenie sprzed 1989 roku. Otóż wtedy dotacja wynosiła 240 tysięcy, w obecnym roku 243 tysiące. Płaca wówczas wynosiła minimalna 899 zł, obecnie 3400 coś, nawet więcej, nawet nie wiem. 4350. To jest sytuacja niezrozumiała. Państwo w polityce musicie uwzględniać rozwój społeczno-polityczny i gospodarczy Polski. Skoro wartość realna spada, to państwo musicie nam coś podnosić, a nie zabetonować nas na poziomie z tych lat. Podobnie jest z kwestią Dni Kultury. Notabene pierwszy raz od 30 lat nie mamy umowy na Dni Kultury, które się właśnie odbywają. Nie wiemy, gdzie jest, nie wiemy, czy będziemy organizować. Nie mamy jeszcze na orkiestry dęte. Nie mamy nawet umowy. Przyznano nam dotację, ja piszę, nie otrzymuję odpowiedzi. Pan naczelnik jest na mnie zdenerwowany, że mu wypisuję. Co mam robić? Tak? Proszę względem mniejszości. Jeśli chodzi o drożyznę, to pani Lubnauer, która tutaj była, pani wiceminister szkolnictwa, powiedziała w jednym programie śniadaniowym, że wszystko zdrożało od roku 2020 o 40%. Ale pan minister Domański w kolejnym programie śniadaniowym w TVN-ie powiedział, że aż 50%. Jak my mamy funkcjonować? Proszę sobie wyobrazić, jakie są koszty opłat stałych, prądów, etc. Gaz nam zdrożał o 270%. Jesteśmy w takiej sytuacji, że w lipcu spłacimy ostatnią ratę 5 tysięcy złotych za cud z czasów pandemii. Nie dostaliśmy wsparcia, dostaliśmy minimalne i musieliśmy się ułożyć, rozkładamy na raty. Teraz to kończymy. Jeśli chodzi o kwestię gazu, musieliśmy zrobić to samo. 270% nam państwowy monopolista podniósł. No tak nie można żyć. Państwo to też musicie uwzględniać, bo to są warunki społeczne, niezrozumienie. Jeśli chodzi o kolejna kwestia, Jabłonka. Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce. Tak to wygląda, później to rozdam każdemu. Jest to stan surowy zamknięty. Budowa nas kosztowała do tej pory prawie 4 miliony złotych. do sądu. Policja jeździła za naszymi działaczami po domach. Do jednej pani pojechano do szkoły z radiowozem, aby po prostu zrobić taki przykład, jak to należy Słowaków traktować. Wszystko oczywiście środków, wszystkich środków, bowiem MSWiA uznało, żeśmy wydali te środki niezgodnie z przeznaczeniem. Sąd administracyjny uchylił. W chwili obecnej nie chodzi o postępowanie o przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, grantów na inwestycje dla wszystkich. Jeszcze to niektórym tak powiedziano. Ja po prostu jestem przerażony. Wybudowaliśmy więcej jedną kondygnację. Budynek miał 3 kondygnacje, 2 parter pierwotnie zamierzonego o 16 metrów 98 centymetrów. W związku z tym, że przy wydaniu projektu strażacy uznali, że klatki schodowe muszą być wysunięte poza obiektem, bo takie są nowe przepisy i nie dało się tego obejść, bo inaczej by nam nie zatwierdzili. Mamy 5 stanowisk zawiadomień, że nie zaczną przeciwko nam żadnych postępów pominać, bo dla nas, naszym celem nie jest prowadzenie sporów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych przy nich. I nie jesteśmy w stanie walczyć, a ani nie chcemy. Celem Towarzystwa Słowaków jest działanie na rzecz podtrzymywania tożsamości mniejszości. Mi się należy jakiś order. Ja nic nie dostałem od państwa polskiego, poza jednego dyplomu od pana byłego ministra, jeszcze byłego, poprzedniego, bez podpisu na dodatek. Tak jakbym sobie go wydrukował. To mam jedyne wyróżnienie ze współpracy. Owszem, ja rozumiem państwa, że państwo jesteście, jakby to powiedzieć, musicie wszystkich traktować tak samo. Musicie wszystkich, ale ja bym chciał, żeby kultura była traktowana tak samo jak kultura polska. Proszę sobie wyobrazić, że mamy teraz sprawę o abonament telefoniczny, który trwa 3 lata. Wydano na olbrzymie pieniądze na kontrolę.